Wieczorem 9 kwietnia 1966 roku przed Gnieźnieńską Katedrą zgromadziło się około 8 tysięcy osób. Po ceremonii święcenia ognia wniesiono paschał katedralny oraz paschały gnieźnieńskich parafii do wnętrza świątyni. Obrzędom Wielkiej Soboty przewodniczył biskup Lucjan Bernacki w obecności prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego oraz innych członków episkopatu. Nastąpił koniec kilkuletniej wielkiej nowenny narodu przed tysiącleciem chrztu Polski. Jednocześnie rozpoczęły się też obchody milenijne. W kolejnych dniach obchody kontynuowano w Gnieźnie. Punktem kulminacyjnym gnieźnieńskiej części obchodów była msza święta przy ołtarzu tysiąclecia 14 kwietnia 1966 roku, w której uczestniczyło około 40 tysięcy wiernych. Ale poza mszami świętymi celebrowanymi każdego dnia, obchodom gnieźnieńskim towarzyszyły również takie wydarzenia jak sesje naukowe poświęcone czy to historii Polski, czy też wkładowi Kościoła w dzieje Polski, dziejom Polonii, ale także temu, co dla historii Kościoła, dla historii Polski uczynili przedstawiciele zakonów oraz ci wszyscy, którzy oddali się życiu konsekrowanemu. Do świętowania tysiąclecia chrztu Polski zaproszono także dzieci i młodzież. Nie zapomniano również o tych, którzy wiernie służyli Kościołowi i Ojczyźnie w całym tysiącleciu. Im poświęcone były modły, które zanoszono na jednym z gnieźnieńskich cmentarzy. Po uroczystościach, które trwały aż do 16 kwietnia przekazano kopię obrazu jasnogórskiego na ręce arcybiskupa poznańskiego, arcybiskupa Baraniaka, który to w uroczystej procesji, otoczony członkami episkopatu, otoczony duchowieństwem diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, towarzyszył kopii obrazu Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej Częstochowskiej w drodze do Poznania. Orszak milenijny przybył do Poznania 16 kwietnia w godzinach wieczornych, około godziny 20. Na całej trasie był witany przez wiernych, którzy w ten sposób chcieli oddać cześć przede wszystkim Matce Boskiej Częstochowskiej, Najświętszej Marii Pannie, ale także chcieli zobaczyć, powitać członków polskiego episkopatu. Tak jak już wspomniałem, około godziny 20 orszak milenijny dotarł przed poznańską farę. Tam czekał na niego również tłum wiernych. Jeszcze tej samej nocy miała miejsce uroczysta adoracja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a o północy mszę świętą odprawił arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Dodam, że głos zabrał w trakcie tejże uroczystości nie kto inny jak biskup wrocławski Bolesław Kominek. Dlaczego o nim wspominam? Ponieważ pamiętajmy, że to był ten polski hierarcha, który był głównym twórcą orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Orędzia, które wtedy wzbudzało bardzo liczne komentarze i którego treść władze starały się wykorzystać do ataku na Kościół. Bolesław Kominek bronił treści przesłania orędzia skierowanego do biskupów niemieckich. I to jego wystąpienie zostało bardzo dobrze przyjęte przez poznańskich słuchaczy. Kolejnego dnia, 17 kwietnia, w uroczystej procesji przeniesiono, najpierw przewieziono właśnie, a następnie przeniesiono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z poznańskiej Fary do katedry na Ostrowie Tumskim, znajdującej się na Ostrowie Tumskim. Początkowo przedstawiciele poznańskiego kościoła bardzo prosili lokalne władze o to, aby to przeniesienie mogło odbyć się w sposób procesyjny. Władze odmówiły. Tym niemniej, mówiąc krótko, poznaniacy nie posłuchali zaleceń władz. Tłumnie pojawili się na tej trasie, którą furgonetka wioząca obraz miała przejechać w drodze z Fary na Ostrów Tumski. W pewnym momencie ten tłum był tak duży, że wyjęto obraz, kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z owego pojazdu i na barkach poznaniaków zaniesiono ją na Ostrów Tumski, gdzie już oczekiwał cały Episkopat Polski. Przed poznańską katedrą w trakcie uroczystej mszy świętej głos zabrał prymas Polski. Prymas, niejako nawiązując do w pewien sposób konfrontacyjnej postawy władz, powiedział wyraźnie, że polski Kościół nie jest zainteresowany mieszaniem się w sprawy polityczne. Jednocześnie jednakże podkreślił też, że Kościół zawsze będzie bronił wielkiej wartości, jaką jest wiara. Po tejże uroczystej mszy świętej, w której, jak szacowano, uczestniczyło około 50 do 60 tysięcy osób, nastąpiła adoracja obrazu Najświętszej Maryi Panny, a w kolejnych dniach również sesje naukowe, również wizyty przedstawicieli poszczególnych parafii wielkopolskich i złożenie wieńca przez przedstawicieli Episkopatu Polski przy grobie pierwszych władców Polski, Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Te obchody związane z tysiącleciem chrztu Polski, zarówno w archidiecezji gnieźnieńskiej, jak i w archidiecezji poznańskiej, gromadziły tłumy. Ale były też takie siły polityczne w tamtym czasie, którym nie w smak był masowy charakter tych obchodów. I chcielibyśmy w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania skupić się przede wszystkim na reakcjach tych, którzy nie odczuwali radości i satysfakcji z faktu, że tak wielu mieszkańców Wielkopolski chciało uczestniczyć w tych kościelnych obchodach milenium chrztu Polski. O tych reakcjach różnych organów partii i państwa na obchody milenijne organizowane przez Kościół chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi, a są nimi. Pani doktor habilitowana Elżbieta Wojcieszyk. Witam serdecznie, pani profesor. Pan doktor habilitowany Rafał Reczek.
Dzień dobry.
Kłaniam się, panie profesorze. Oraz pan doktor Piotr Grzelczak.
Dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, te reakcje władz, one dotyczyły, jak wiemy, nie tylko bezpośrednio obchodów milenijnych, ale również tego wielkiego przygotowania, które trwało od wielu lat pod nazwą Wielka Nowenna Narodu. Panie doktorze, jeżeli wolno mi rozpocząć od pytania skierowanego do szanownego pana. Jak to wyglądało, jeżeli już mówimy o samych obchodach milenijnych, jak wyglądały reakcje strony partyjnej na te obchody, które pod auspicjami prymasa Polski i innych członków Episkopatu miały miejsce w Gnieźnie i Poznaniu?
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to mimo wszystko dla Poznania, dla poznańskich władz partyjnych, ten kwiecień roku 66, były takim dużym egzaminem przeprowadzonym w bardzo krótkim czasie. Bo początkowo nie zakładano, że te partyjne obchody w Poznaniu, które zorganizowano 17 kwietnia, że one zyskają tak wysoką rangę, niejako w kontrze do tych obchodów kościelnych. To stało się dosyć późno. Właściwie takim fundamentalnym źródłem, do którego można byłoby tutaj sięgnąć, to jest pismo z lutego roku 66. Jan Szydlak podpisuje się pod pismem jakby całego ciała kolegialnego, jakim była egzekutywa KWPZPL. To pismo jest posyłane do sekretariatu KC na ręce pierwszego sekretarza Gomułki, w którym to piśmie Jan Szydlak sygnalizuje, że w obliczu tego, do czego przygotowuje się Kościół w Gnieźnie i w Poznaniu, należałoby w Poznaniu być może przedsiębrać nieco szerzej zakrojone kroki, żeby się przeciwstawić tym obchodom episkopalnym, jak on to nazwał w tym piśmie. Stąd to pismo bardzo konkretnie wskazywało tam, w jakich miejscach to przeciwstawienie miałoby nastąpić. To jest dopiero luty 66 roku, więc mam właściwie 2 miesiące na przygotowanie tego, co będziemy obserwować w Poznaniu 17 kwietnia roku 66. Bardzo mało czasu. Bo początkowo oczywiście tak, zakładano, że w Poznaniu jakieś obchody tysiąclecia państwa polskiego, te partyjne się odbędą, ale że one zyskają taką rangę niejako centralną poprzez wizytę Władysława Gomułki w Poznaniu, właściwie ta kwestia wyniknęła stosunkowo późno. I teraz w ślad za tym pismem, które poszło do Warszawy w lutym, w ciągu zaledwie miesiąca opracowano bardzo szczegółowy plan działania, z jednej strony poprzedzający kwestie organizacyjne, logistyczne związane z obchodami tysiąclecia państwa polskiego w Gnieźnie i w Poznaniu, o czym będą mówić moi znakomici koledzy. Natomiast bardzo ważnym czynnikiem było w tym planie marcowym już z roku 66 opracowanym przez KWPZPR w Poznaniu było zasygnalizowanie czy stworzenie bardzo takiej skrupulatnej strategii wymierzonej w te działania kościelne. Chodziło, aby umniejszyć, nawet nie tyle przeciwstawić się, ale umniejszyć, czy też właściwie doprowadzić do tego, że te obchody kościelne zostaną zmarginalizowane. Tak należałoby to chyba zakomunikować. W tym dokumencie jest przynajmniej kilkanaście wytycznych i one wskazywały bezpośrednio, które instrumentarium władzy w regionie ma się tym zająć. Począwszy od Wydziału do Spraw Wyznań, przez Służbę Bezpieczeństwa, przez Kuratorium, przez Miejskie Rady Narodowe, przez Ludowe Wojsko Polskie, jakie segmenty władzy, w którym miejscu powinny zdecydować, aby te obchody kościelne stłamsić, aby je zepchnąć na zupełny margines. No tutaj by można oczywiście jakieś przykłady bardzo konkretne wymienić. Z jednej strony to będzie na przykład bardzo wyraźny sygnał, aby wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, które dysponują flotą komunikacyjną, nie udostępniały tej floty w żadnym wypadku tym, którzy by chcieli na przykład wypożyczyć autobus na to, żeby zawieźć pielgrzymów do Gniezna czy też do Poznania. Kolejna kwestia, nagłośnienie obchodów kościelnych. Bo absolutnie zabroniono, aby w tych prowincjonalnych nabożeństwach, które odbywały się na terenie jednej i drugiej diecezji, aby te uroczystości były przy pomocy megafonu w jakiś sposób nagłaśniane. W Poznaniu i w Gnieźnie to była wyjątkowa sytuacja. Można było tutaj, nazwano to w kwestiach takich indywidualnych, dyskutować. Kolejna kwestia to oczywiście frekwencja, bo ta kwestia tych pojazdów jakby sygnalizuje ten problem. Chodziło o to, aby ten wiec, który zorganizujemy, zwłaszcza w Poznaniu, przyćmił to, co się miało tego samego dnia dziać, mniej więcej o tej samej godzinie na Ostrowie Tomskim.
Panie doktorze, jeśli można wejść panu w słowo, bo mówimy tutaj o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli można powiedzieć głównej sile tak ideologicznej jest tamtego czasu. Pytanie może nieco trywialne, ale myślę, że warto byłoby je zadać. A dlaczego w ogóle PZPR zawracała sobie głowę obchodami kościelnymi?
No to jakby zasygnalizował pan profesor nieco wcześniej, mówiąc o arcybiskupie Kominku. To jest sytuacja bardzo silnego zwarcia na linii państwo-kościół, gdzie partia zauważyła, że być może Kościół niepotrzebnie z ich perspektywy wtrąca się w coś tak ważnego dla samego Gomułki w ogóle i dla partii jako takiej, czym była polityka zagraniczna, czy też stosunki polsko-niemieckie. No, bez dwóch zdań. Ta kwestia była tutaj dla państwa fundamentalna. No, tutaj też chodziło o rywalizację. To jest taki pewien kolokwializm. Zenon Kliszko za niego odpowiada. O władzę nad rzędem dusz. Tak? To powtarzano wielokrotnie. Chodziło o pokazanie partii. Bardzo zależało na tym, żeby pokazać, że to ona w tym społeczeństwie zdobyła pewną dominację. Także to jest kwestia legitymizacji władzy oczywiście. To są duże hasła. Chodzi o pokazanie, że ten Kościół, który oczywiście od 1000 lat jest dla Polaków czymś bardzo ważnym, jest immanentną częścią polskości jako takiej, że on w wyniku 21 lat tak zwanej ludowej Polski został sprowadzony do tej sfery wyłącznie sakrum, a już niekoniecznie do tej sfery stosunków politycznych czy społeczno-politycznych jako takich. Stąd wynikała ta reakcja bardzo gwałtowna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a Komitet Wojewódzki PZPR w Poznaniu stał się przez kilka pierwszych miesięcy roku 1966 najważniejszą partyjną instancją, która miała tą strategię partyjną przeprowadzić. Wprawdzie w terenie, ale obchody miały charakter centralny, więc to nabierało też wagi ogólnopaństwowej.
Tak, no bez wątpienia tutaj te działania laicyzacyjne podjęte przez ekipę Gomułki w sposób szczególny, prawda? No tutaj mieliśmy okazję się przekonać, na ile one okazały się skuteczne.
Tak, prawda? Bo ja tam nie doszedłem do tego jeszcze wcześniej. Było pytanie pana profesora, ale w tym dokumencie, w tym planie działań z marca roku 66 oczywiście były też działania wymierzone bezpośrednio we wspólnoty parafialne, wspólnoty zakonne, seminaria duchowne i tak dalej. To jest cała płaszczyzna kilkunastu punktów, gdzie rozważano, w jaki sposób Kościołowi po prostu, mówiąc nieco kolokwialnie, w jaki sposób temu Kościołowi należy zaszkodzić.
Tak, tym bardziej, że nawiązując do słów pana doktora, te obchody milenijne strony kościelnej, one też nie odbywały się tylko na tym szczeblu najwyższym, czyli szczeblu biskupów, episkopatu, ale także w parafiach. Tak? Chociażby w archidiecezji gnieźnieńskiej w tych uroczystościach uczestniczyło około 240 parafii z terenu całej archidiecezji. To były dni milenijne. Podobnie było w archidiecezji poznańskiej. Tak więc to oddziaływanie partii, prawda? No nie kończyło się tylko na tym poziomie.
Bo my często tak wskazujemy, że milenium kontra tysiąclecie i to wielkie zwarcie, ta rywalizacja w Gnieźnie i w Poznaniu w ciągu tych dwóch dni. No nie, to trwało właściwie na wiele tygodni wcześniej. No przecież partia, czy też komitety, Miejska Rada Narodowa, czy komitety dzielnicowe organizowały obchody tysiąclecia państwa polskiego w poszczególnych gromadach, gminach, dzielnicach, zakładach pracy i tak dalej, na długo przed tym centralnym wiecem, który miał być ukoronowaniem tego wszystkiego. Też kontrze do kościoła oczywiście.
A i po tych uroczystych obchodach w Gnieźnie i w Poznaniu też mieliśmy przykłady tego typu działań, że oto o tych samych godzinach, prawda, wręcz starano się rozpoczynać pewne uroczystości w miastach Wielkopolski po to, aby odciągnąć ewentualnie, prawda, tych, którzy mogliby stanowić o znaczącej frekwencji w uroczystości kościelnych.
Tu jeszcze o tym pewnie będzie mówił pan profesor Rafał Reczek, ale też należy zasygnalizować, że to, żeby zabezpieczyć frekwencję na tych uroczystościach państwowych, no to się jakby, to nie wynikało z tego, że my po prostu gwarantujemy, że na tej uroczystości poznańskiej będzie 150 tysięcy ludzi, bo takie były plany w Komitecie Wojewódzkim. Zabezpieczenie tej frekwencji polegało też na odwołaniu się przy dosięgnięciu po takie narzędzie jak dyscyplina pracy. No, to był niejako obowiązek, żeby na tych uroczystościach, przepraszam, się stawić. Inna sprawa, że można było bardzo szybko z tych uroczystości powędrować na te drugie.
To jest kolejny niezwykle ciekawy temat, chociaż właśnie tak, te miejsca zbiórek w poszczególnych dzielnicach, w zakładach pracy i tak dalej. Tu też chodziło o pokazanie, że oto proszę bardzo, do nas przyszło więcej na nasze uroczystości niż do was.
Tak, nawet te demonstracyjne przejścia w samym Poznaniu z zakładów Cegielskiego czy z poszczególnych dzielnic, one miały w sposób taki gwieździsty, niejako zejść się na placu Mickiewicza.
Jeżeli tutaj dołożymy do tego tą informację, że w tym samym czasie władze zabraniały przemarszów procesyjnych przedstawicielom strony kościelnej, to widzimy tutaj przykłady wyraźnej dyskryminacji. Bardzo serdecznie dziękuję, bo jak to mawiano w okresie PRL-u, partia kieruje, a rząd rządzi. A zatem w jaki sposób, jeśli wolno zapytać panią profesor, przedstawiciele administracji lokalnej starali się utrudnić życie tym, którzy chcieli świętować wraz z episkopatem Polski milenium chrztu Polski.
Ja bym jeszcze wróciła do spraw ogólnych, związanych właśnie, z którego to wszystko się wywodziło. Otóż milenium rozpoczęło się, milenium kościelne, że się tak wyrażę, rozpoczęło się, było pomysłem prymasa Wyszyńskiego i jednocześnie zaakceptowanym projektem przez cały episkopat w 56 roku od ślubów jasnogórskich, w 57 wielka nowenna narodu. Bardzo szybko władze się zorientowały, że ta wielka nowenna z różnymi zaangażowaniem wszystkich parafii w Polsce no, ma bardzo negatywny wpływ na realizację najważniejszego zadania komunistów w PRL-u, mianowicie laicyzacji Polski. To był program laicyzacji od 1945 roku realizowany i nagle się okazało w tym 1956-1957 roku, że to w ogóle nie ma znaczenia, bo ludzie przychodzą do kościoła w związku z obchodami milenijnymi, się angażują w to wszystko osobiście, w każdej wiosce, w każdym miasteczku, wszędzie, w całej Polsce. Wobec tego najpierw Rada Państwa, najpierw partia Rada Państwa, a później Sejm przyjęli ustawę o obchodach tysiąclecia państwa polskiego w 1958 roku. I wtedy opracowano ten szeroki plan działania organów państwowych na różnych szczebli, oczywiście przy gremialnym wsparciu Policji Bezpieczeństwa, aby temu się przeciwstawić i aby ta głównym celem było przede wszystkim to, żeby wszelkie obchody milenijne, kościelne, zamknąć w kościele. Żeby to w ogóle nie miało publicznego znaczenia, żeby w przestrzeni publicznej w ogóle tego nie było. Stąd tak wielki problem z peregrynacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zamykaniem, prawda, i tak dalej, ale to jest odrębna kwestia. Najbardziej, że tak powiem, drastyczne starcie między rządem a kościołem rozpoczęło się od listopada 1965 roku, od słynnego orędzia, czyli po prostu zaproszenia Episkopatu Polskiego dla wszystkich episkopatów świata na te obchody. No była to w sensie dzisiejszym super marketing dla Polski, prawda? I najlepsza rzecz, którą można było, że tak powiem, zrobić, żeby o Polsce mówiono, prawda? To się oczywiście władzom bardzo nie podobało, no bo z jednej strony kwestia ta polityczna, o której pan doktor wspomniał, ale druga sprawa to taka, że cały ta koncepcja laicyzacji od 1945 roku realizowana. No.
A jeżeli można, to tutaj dodajmy, że Gomułka w pewien sposób też odczuwał na sobie wzrok Nikity Chruszczowa, który przecież prawda, po 1956 roku stwierdził, że Związek Sowiecki będzie teraz szybko zmierzał ku pełnej ateizacji. I jakżeż to tu Związek Sowiecki, nasz wielki przewodnik, prawda, zmierza ku pełnej ateizacji społeczeństwa, a my tu jakieś obchody milenijne. Prawda,
także świętujemy i to raczej tu się stąd ta nagonka straszna i stąd no, wyścig różnych organów państwowych w tym, żeby to zmienić i to, żeby to ukrócić. I w związku z tym także oczywiście na terenie województwa ówczesnego poznańskiego, przy czym to województwo było wyjątkowe w skali Polski, bo tu leżały archidiecezje gnieźnieńska i poznańska. W związku z tym tu, gdzie się obchody milenijne zaczynały, gdzie się w ogóle wszystko zaczęło, jak to Jan Paweł II powiedział, no to to należało do KWPZPR w Poznaniu i do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu i do wszystkich organów, które tutaj i także Wydziału IV i WUBP w Poznaniu, które tutaj działały. Rozpoczęły się realizacje tego planu dokładnego, o którym kolega wspomniał. planu realizacyjnego, przy czym trzeba, analizując te materiały partyjne, należy stwierdzić, że chyba oprócz kuratorium oświaty, to największe jednak znaczenie przywiązywano do spraw propagandy oraz do spraw Wydziału do Spraw Wyznań. I tutaj od razu wiadomo, że dyrektor do spraw wyznań był na tym poziomie, poza partią oczywiście, na tym szczeblu administracji rządowej wojewódzkiej, pierwsze skrzypce technicznie odgrywał dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań Edmund Kędzierski. Ponieważ to Wydział do Spraw Wyznań jakby był pośrednikiem właśnie między władzą partyjną, między KOWY PZPR i tutaj szefowie propagandy, czyli Aleksander Anholzer oraz szef tego Wydziału Społeczno-Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego Romuald Sobolewski, oni byli w bezpośrednim, codziennym wręcz kontakcie z Edmundem Kędzierskim, który regulował wszelkie kwestie z kolei na poziomie właśnie Wojewódzkiej Rady Narodowej. I to były kwestie związane i z kuratorium oświaty, a więc realizacja tego planu 1000 szkół na tysiąclecie, realizacja przygotowania do tego gwiaździstego różnego marszu i tak dalej, wszelkie propagandowe akcje związane z ulotkami, kwestia potem tak zwanych cegiełek grunwaldzkich, prawda, i tak dalej. To wszystko było koordynowane przez Wydział do Spraw Wyznań, właśnie przez Kędzierskiego, który został, przypomnę tylko, szefem tego wydziału właśnie w okresie milenijnym, bo w 50 roku powstał Poznański Wydział do Spraw Wyznań, tutaj wielkie dzieło komunisty poznańskiego Jana Brygiera, ale także jego następcy kolejnego, którego zresztą zwolniono. To jest ciekawe, on skończył co prawda zaoczne studia, to był Leonard Łączny, wyjątkowa antypatyczna postać we wspomnieniach księży i nie tylko księży. Zresztą musiał mieć na sumieniu wiele, skoro jeszcze będąc później pracownikiem czy dyrektorem Wydziału Finansowego i aktywnym w kolegiach do spraw wykroczeń, zgłaszał się z prośbą o broń, ponieważ kiedyś pracował w Wydziale do Spraw Wyznań i może z tego powodu mu grozić niebezpieczeństwo. To tak a propos tego Łącznego, który był w czasach stalinowskich tym od kontroli kościołów i związków wyznaniowych, ale do 61 roku. W 61 nowym dyrektorem został Edmund Kędzierski, pochodzący z Gniezna notabene, doświadczony w walkach z podziemiem niepodległościowym, ponieważ był żołnierzem KBW, a później działaczem młodzieżowym. On na marginesie tym szefem Wydziału do Spraw Wyznań pozostanie do 1990 roku, już nie żyje w tej chwili. W każdym razie on był tą główną osobą regulującą kontakty propagandowe, edukacyjne, kulturalne. No, dosłownie na każdym szczeblu, tak w Gnieźnie, jak i w Poznaniu, po prostu na terenie całego województwa.
A pani profesor, pozwolę sobie dopytać, w jaki sposób Wydział do Spraw Wyznań próbował wpływać na ograniczenie tych obchodów milenijnych w Gnieźnie i w Poznaniu, bezpośrednio w roku 66? Już.
Samych obchodów milenijnych wystraszyć przede wszystkim. Chodziło o to, żeby tak zastraszyć księży, organizatorów wszelkich pielgrzymek i akcji związanych z Wielką Nowenną, żeby zamknęli się w tym kościele, a więc to były różnego typu, poza tam z brakiem zgody na remonty przydrożnych kapliczek, czy kościołów, czy innych rzeczy. To była kwestia też braku zgody na wszelkie pielgrzymki, nawet te regionalne, do Tulec na przykład, gdzie wiadomo było, bo były takie też informacje, że no, nie można było ukarać tego księdza, dlatego że nie było pielgrzymki, ale w Tulcach wszyscy byli z tej parafii. Po prostu dotarli ludzie na własną rękę, w ten sposób sobie radzili. To była kwestia domiarów przede wszystkim za różne.